Alina Frejusz, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam mojego gościa. Jest nim artysta, malarz, rzeźbiarz, rysownik, znany na całym świecie, wielunianin Wojciech Siódmak. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Na początek chciałam Panu złożyć serdeczne życzenia z okazji urodzin. Co prawda nie wypominam Panu wieku, ale w dossier jest napisane, kiedy się Pan urodził i gdzie. 80 lat to zacne urodziny. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję pięknie. Nawet wie Pani, nie zdaje sobie sprawy, że to już tyle lat. Lepiej nie wiedzieć o tym.
Ale jest Pan cały czas aktywny, twórczo rozwija się Pan cały czas i właśnie o tym chcę porozmawiać, ponieważ spotykamy się w Warszawie przy okazji dużej retrospektywnej wystawy Uniwersum. Ta wystawa była już na Górnym Śląsku, można było zobaczyć ją w Gliwicach. Teraz jest tutaj w Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie w Praskim Koneserze. To bardzo duża wystawa, bo możemy oglądać 60 prac, nie tylko obrazy są, ale są rysunki, są rzeźby i biżuteria. Zaskoczył mnie Pan.
Ja już marzę, żeby zrobić biżuterię, tylko nigdy czasu nie miałem. Tak samo jak z rzeźbą. To jest w zasadzie od chwili, kiedy pojechałem do Francji. We Francji każda galeria, każdy artysta robił tak zwane miniatury. To była biżuteria nie w sensie, wie Pani, Cartier czy jakiegoś tam znanego jubilera, tylko to były miniatury rzeźb, biżuteria autorska. Niektórzy na przykład artyści sami robią tą biżuterię. Ja po prostu robię miniaturę i rzeźb, bo tak o tym marzyłem sobie od dawna. I oczywiście to będzie z brylantami albo z jakimiś szlachetnymi kamieniami. No bo taka jest tradycja we Francji, prawda? I to się stąd wywodzi. Od Muchy i od wielu innych, Lalique, od wielu innych wielkich artystów po prostu, którzy robili rzeczy dekoracyjne. No tak, taki był trend wtedy, taka była moda. I ja uważam, że to jest piękne, wie Pani, bo to jest coś takiego, jakby ta mała rzeźba była po prostu dziełem sztuki, która jest po prostu bardzo bliska naszej skórze. Bo to będą często egzemplarze pojedyncze, bardzo drogie takie. No taka jest tradycja. W Polsce, zanim to dotrze, to pewno troszkę czasu minie.
Zamieszczając informacje o tym, że jest ta wystawa tutaj w Praskim Koneserze, dostałam wiele pytań, kiedy będzie taka wystawa w Wieluniu. Wielunianie, mieszkańcy regionu wieluńskiego, codziennie robią sobie zdjęcia przed wieczną miłością i bardzo pytają o Pana obrazy. No jest taka możliwość właśnie teraz. Mogą przyjechać tutaj, obejrzeć tę wystawę. Później ona powędruje do Gdańska, tak?
Do Gdańska na 4 miesiące. W takim pięknym pałacu, który nazywa się Dwór Artusa, jedno z najpiękniejszych miejsc i tam będzie trwała 4 miesiące również i tutaj 4 miesiące także i później w Poznaniu ze 4 miesiące i może w Krakowie. No na razie nie znam jeszcze dokładnie planów, bo to jednak prawie roczne odstępy, prawda? Co 2 wystawy to prawie rok, więc to jest dosyć taka niespodziewana, bo myślałem, że zrobię ze 2 wystawy, ale nagle mam takie bardzo miłe propozycje. No i wie Pani, my przeżywamy, tak jak mówiłem wczoraj, przeżywamy okres absolutnie przełomowy. I dlatego właśnie Gdańsk chce być tym miejscem, gdzie po Nowym Jorku, po Wenecji, po Berlinie zawita właśnie w te mury surrealizm. Ten surrealizm, można powiedzieć, nowy, który ja nazywam hipersurrealizm. No i to jest przełom, autentyczny przełom i właśnie oni chcą z tego skorzystać.
Mówił Pan wczoraj podczas wernisażu o swoich początkach, że wyjechał Pan z Warszawy po warszawskim ASP jako artysta niekompletny, bo bez dyplomu. I tak. Nigdy Pan tego dyplomu nie odebrał.
Nie odebrałem, dlatego, wie Pani, to jest tragedia w ogóle wszelkich studiów, że my wychodzimy po ukończeniu studiów z dyplomem. Tylko po co ten dyplom jest? Skoro się uczymy czegoś, co w ogóle nie ma sensu w życiu. Na przykład ja nauczyłem się w Akademii malarstwa i spojrzenia abstrakcyjnego, które po pierwsze mnie nie interesowało, a po drugie to malarstwo abstrakcyjne już dawno się skończyło na Zachodzie. Także ja zawiozłem tam przykłady mojego malarstwa. Proszę sobie wyobrazić w ogóle jakieś wściekłość prawie, że nikogo to nie interesuje. To ja spędziłem 7 lat, bo 3 lata w liceum sztuk plastycznych normalne. Normalnie się uczyłem od podstaw, potem te 2 lata były abstrakcyjne, no i 5 lat abstrakcji w akademii. Po co? To nie był mój kierunek, nikt nie szanował naszej osobowości i wyszedłem w zasadzie jak jakiś, ja wiem, no przyuczony człowiek do czegoś, czego nie lubił.
Tam spotkał pan artystów, którzy mieli inne zgoła spojrzenie i właśnie w Paryżu, gdzie pan osiadł, gdzie pan mieszka i tworzy do tej pory, zaczął się ten okres, kiedy zaczęli państwo tworzyć obrazy fantastyczne. No i później my, Polacy, w latach 70., 80. mogliśmy pana pracę oglądać tylko na przedrukach. Dobrze, że chociaż w takiej formie teraz możemy obcować z pana sztuką na co dzień, możemy jej dotykać, możemy rozmawiać z panem.
Więc to było tak. Przyjechałem do Francji w momencie, kiedy kończyła się abstrakcja. W Polsce ona się jeszcze nie skończyła. I pojawił się nowy realizm. Czego nie było w Polsce, prawda? To było takie przejście, nowy realizm. I w tym właśnie czasie pojawiła się właśnie taki zapał, taka tendencja do czytania i interesowania się literaturą science fiction. I nie było tego we Francji, prawda? Jeszcze to było jak gdyby puste pole. Natomiast to istniało już w Ameryce, tylko Ameryka miała swój profil i Anglia też swój profil. We Francji była to malutka grupka. Ja byłem w tej grupce jako malarz. Było trzech grafików, bardzo znanych zresztą później, jak Philippe Drouet, Moebius, Kaza i wielu innych. No i przede wszystkim byli bardzo dobrzy pisarze. Pisarze, którzy wprowadzili coś nowego we Francji, ale także i na świecie, bo francuska literatura była bardziej taka humanistyczna, można powiedzieć. Amerykanie mają tendencję, wie pani, do takiego zawężania wszystkiego, żeby to było komercyjne i tak dalej. Francuzi w ogóle się tym nie przejmowali. No i właśnie rozkwitło coś zupełnie nowego. Literatura, która była naprawdę niezwykła i również malarstwo. Ja spędziłem 30 lat współpracując z dyrektorem literackim takiego wydawnictwa, które nazywało się Pocket, wokół którego zresztą powstała cała ta potężna siła wyobraźni tej literatury i stworzyliśmy właśnie niezliczoną ilość obrazów, bo ja robiłem obrazy, a on z nich robił sobie okładki, prawda? I w ten sposób wychowaliśmy naprawdę kilka pokoleń ludzi bardzo otwartych, z których później wyrośli albo chemicy, fizycy, matematycy, naukowcy i tak dalej. Aż któregoś dnia zaproszono nas do Wiednia, naukowcy z ESA, tak jak NASA, tylko że to europejskie ESA. No i zaczęli nas się pytać, jak to jest, że skąd się bierze wyobraźnia, dlaczego wy wyprzedzacie nasze naukowe badania i tak dalej. No nie ma przepisu na to, po prostu tak jest. I na przykład, kto najciekawsze rzeczy robi, pomijając jego pozycję, może to robi, wie pani, w sposób reklamowy taki, Elon Musk. Jednak porwał się na wiele rzeczy i on właśnie na swojej stronie internetowej umieszcza po prostu tytuły, które poleca czytać. Tak samo Jeff Bezos, no i zresztą mój fan, reżyser Dune, który od 13 roku jest moim fanem, on się wychował właśnie na literaturze science fiction, ale francuskiej. I dlatego jego filmy, jak państwo możecie zobaczyć, one są lekko inne, prawda? One nie są w taki zwyczajny sposób hollywoodzkie, one mają inne bogactwo.
Pana sztuka jest przesiąknięta dobrą literaturą, muzyką. Zresztą widać to w tych pracach, w tej naprawdę bezgranicznej fantazji, w tej wspaniałej kresce. Ja chcę tutaj powiedzieć właśnie o rysunkach, które można zobaczyć na tej wystawie. Zrobił pan serię rysunków do Nocturnów Chopina, do Don Quixota Cervantesa, do Dune'y i bardzo mi się podobało, jak pan powiedział, że ta kreska tańczy, ona żyje, gdyby wziąć ją pod lupę. I te rysunki można oglądać. To jest chyba ulubiona pana technika, rysunek?
Ulubiona i konieczna, wie pani, bo to jest najprostsze, prawda? Można błyskawicznie naszkicować temat. To jest moja ulubiona technika z tego powodu, że ona jest bardzo praktyczna. To znaczy, mogę bardzo szybko zrobić szkic, bo zwykle robię 3 szkice do obrazu. Można szybko nanotować, natomiast olejna czy akrylowa farba zmusza już nas do pewnego rodzaju wysiłku warsztatowego. To już nie jest takie spontaniczne, nie jest takie proste. A poza tym rysunek jest, to się nie docenia w Polsce rysunku i we Francji. Docenia go się dopiero od 30 lat, mniej więcej tak, dlatego że przedtem uważano, że rysunek jest takim rysunkiem, po prostu czymś lżejszym od obrazu.
Ja zawsze się zachwycałam pana rysunkami.
Zaczęło się od tego, jak byłem dzieckiem i się zachwyciłem rysunkiem Ingres, to jest mój mistrz, który pozostał, i zachwyciłem się rysunkiem, że taką prostą kreską można zrobić podobieństwo, można po prostu zrobić coś, co zmusza nas do jakichś marzeń czy wyobraźni. No i od tej pory próbiłem, ale kreska Engra jest tak niezwykła właśnie i chcę, żeby ludzie się tym zainteresowali, bo to jest swego rodzaju elektrokardiogram artysty, prawda? To jest bezpośrednie takie, nazwijmy to drganie w cudzysłowie, bezpośredni przekaz od duszy, od serca na papier. Nie można tam tego za dużo wycierać, prawda? Nie ma jakichś podkładów, jakichś różnych takich rzeczy, dlatego że to jest spontaniczne bardzo. I zalecam, żeby właśnie ludzie spojrzeli na to w sposób taki uważny, ale też żeby się pobawili w to oglądanie tego rysunku.
Powiedział pan tutaj o sercu. Oczywiście mojemu sercu najbliższa jest przepiękna rzeźba Wieczna Miłość, którą mamy we Wieluniu, ale wczoraj na wystawie zauważyłam jeszcze jedną rzeźbę, właśnie serce.
To serce, dlaczego? Bo moja żona miała operację na serce, prawda? I siedziałem w tych salach operacyjnych, gdzie jest niesamowite napięcie, bo to w zasadzie człowiek wisi między życiem a śmiercią. Nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy. I patrzyłem na tych ludzi niezwykle zestresowanych, no i pomyślałem sobie, że sercem może być także pewnego rodzaju odrodzeniem, dlatego te żyły, te tętnice, wie pani, które są grube, prawda, one w tym obrazie się przekształcają w korale, takie rozgałęzienia korali. Pomyślałem też, że to by był piękny prezent właśnie dla osoby, która wyszła zwycięsko z tej operacji. I w biżuterii robimy coś takiego, że to serce jest przecięte na płód i to takie pudełeczko, prawda? I w tym pudełeczku jest jakiś drobny albo bardzo drogi talizman, taki prezencik i to się zamyka właśnie i można nosić na szyi.
Można oglądać pana obrazy, rysunki, rzeźby, tę autorską biżuterię, czyli miniaturowe rzeźby, które pan tworzy. Wszystkie są w idealnych proporcjach. Zawsze mnie to fascynowało i podkreśla to też kuratorka wystawy. Proszę powiedzieć, jak długo właśnie ta wystawa będzie gościła w Polsce i czy będzie możliwość spotkania się z fanami również z ziemi wieluńskiej. No ja dzisiaj przyjechałam tutaj do Warszawy, no ale nie każdy przyjedzie, prawda, w tak odległy zakątek Polski.
No w Wieluniu nie będziemy robili wystawy, chociaż bardzo ubolewam nad tym, ponieważ ja wszystko, co robię, zresztą pani wie, bo tyle razy się spotkaliśmy w radiu, wszystko, co robię, robię dla mieszkańców Wielunia, dlatego jestem bardzo związany poprzez to, że mój ojciec, dziadek, wszyscy byli z Wielunia, mój bracie tam wiele wycierpiał. Żałuję, bo po prostu nie mogę podzielić się, wie pani, z tym, co zrobiłem, z właściwymi odbiorcami, z mieszkańcami Wielunia. I ta wystawa, która będzie tutaj, można zrobić na przykład taką jakąś wycieczkę Wielunian, no bo nie ma tam zresztą takiej sali muzealnej, która by mogła w godny sposób to wszystko pomieścić, ale szczególnie zapraszam do Gdańska, bo to będzie po prostu niezwykle piękne.
Nie postawił pan kropki nad i, bo jest pan cały czas aktywny twórczo. Nad czym pan właśnie teraz pracuje?
Teraz pracuję nad dużymi tematami. W pracy każdego artysty jest taki moment, że z czymś się spieszy i jest niezadowolony z tego. Ja mam dużo obrazów, które po prostu chciałbym zrobić w dużym formacie, bo nie potrafiłem wyrazić wszystkiego w sposób tak pełny, jakbym chciał. I wracam do niektórych obrazów, ale zresztą mam całe stosy szkiców do biżuterii, do rysunku. Także gdybym mógł żyć 200 lat, to by mi starczyło pracy.
Życzę tego panu, tym bardziej, że okrągłe urodziny właśnie pan teraz obchodzi. Do Muzeum Sztuki Fantastycznej w praskim Koneserze cały czas przychodzą widzowie. 3 wernisaże, pełne sale ludzi i za chwileczkę spotka się pan ze swoimi fanami podczas spotkania autorskiego.
To był pomysł właśnie, bo to są doskonali profesjonaliści, państwo, którzy mają to muzeum. No i podzieliliśmy, żeby po prostu ludzie mogli w spokoju oglądać obrazy. Podzieliliśmy te wernisaże na 3 części. Pierwszy był taki może najbardziej tłumny, ale były to osoby, powiedzmy, bliscy. Wczoraj był taki bardziej profesjonalny, mniejszy już. No a dzisiaj to będzie po prostu spotkanie z fanami, podpisywanie albumów, rozmowa z tymi ludźmi. Jakby nie było, to jest moja rodzina, wie pani, z tych ludzi wyrastają potem niezwykłe postacie, wielcy naukowcy i tak dalej. To jest piękny świat. I szkoda, że nie mogę się podzielić z Wieluniem, bo właśnie, wie pani, takie spotkania mogą spowodować, że ci młodzi ludzie, dla których nawet bilet do Warszawy czy do Gdańska jest jakimś wysiłkiem, prawda? Można by to zrobić w Wieluniu bez problemu. Tylko skoro ja po prostu tam nie znajduję, ja zresztą desolidaryzuję się z tymi wszystkimi deklaracjami. Jest jedyna osoba, która mi pomaga, to pani Czerniak, która jest jedyna osoba, która jest po prostu ambasadorem projektu i działa intensywnie i stara się mówić ludziom, co ja robię. Spotyka wiele młodych osób i tego żałuję, wie pani. Żałuję, że po prostu nie mogę porozmawiać z tymi młodymi ludźmi. Ja nie miałem tej szansy, jak byłem młodym dzieckiem, prawda? Nie miałem szansy, żeby pójść do muzeum. A my to możemy zrobić, tylko trzeba mieć dobrą wolę i trzeba się rozumieć.
Mam nadzieję, że poprzez ten wywiad, poprzez nasze spotkanie, młodzi ludzie dowiedzą się o tym, że można obejrzeć pana obrazy, rzeźby i rysunki tutaj w Warszawie, później w Gdańsku. A jak pan wybierał pracę do tej wystawy? Bo nie wszystkie, które znam, znalazły tutaj swoje miejsce.
Wybór był dosyć trudny, wie pani, instynktownie, dlatego że nie chciałem się bawić w jakąś chronologiczną, zbiór chronologiczny czy wystawę chronologii, bo to w zasadzie nic nie daje. Chciałem po prostu podzielić się z ludźmi obrazami, które mnie w jakiś sposób reprezentują, które mi się podobają, które mogą coś wnieść do ich życia. No i to po prostu wybrałem takie najbardziej interesujące, ale to jest osobiste spojrzenie na to wszystko. No zobaczymy, jaki jest odbiór. Raczej bardzo interesują się ludzie tym wszystkim. Poza tym bardzo ważnym elementem jest rzeźba, której nie ma takiej rzeźby w Polsce, wie pani, bo ja się wychowałem w zasadzie na kulturze francuskiej. Wyjeżdżając jako abstrakcjonista, to w zasadzie nie miałem żadnej możliwości zetknięcia się ze sztuką renesansu, baroku. No tylko to, co tu w Polsce było, prawda? A potem były Włochy, Hiszpania, Paryż i tak dalej, właśnie klasycyzm, renesans, barok. I fascynowało mnie to wszystko i ja nie mogłem tego robić, bo nie miałem czasu. Ale natomiast mam bardzo dużo szkiców do rzeźb, mam bardzo dużo tematów, które chciałbym poruszyć i to wszystko, co pozostało w formie szkiców, ja teraz chcę jak najszybciej zrealizować, bo są nowe technologie, możemy szybciej odlewać i tak dalej. No i chcę się podzielić po prostu, żeby tak schematycznie powiedzieć, rzeźbę, którą chcę robić, jest to rzeźba bardzo wymagająca, można powiedzieć, że ona ma technicznie jest bardzo podobna do rzeźby renesansowej, nawet w doskonałości, proporcji, ale brak rzeźbie romantycznej, czy nawet barokowej, brak przesłania, prawda? Tam były zawsze przesłania religijne albo mitologiczne, ale nie było właśnie przesłania jakiegoś osobistego. I to, co my możemy wprowadzić, to, co ja chcę wprowadzić, to właśnie to bardzo osobiste spojrzenie na świat, osobiste takie przesłanie, które ludzi na pewno zaskoczy. I cała oryginalność polega na tym, że właśnie mamy jako narzędzie rzeźbę bardzo realistyczną, bardzo renesansową, tylko że ona mówi co innego, prawda? I to jest cała siła tego. Podobnie zresztą będzie z biżuterią. Chciałbym, żeby to ludzie po prostu zauważyli, bo to jest naprawdę coś nowego.
To życzę jeszcze wielu lat twórczej pracy, wspaniałych wystaw, za chwileczkę spotkania z pana fanami, a jest ich naprawdę sporo. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę jeszcze dużo zdrowia.
Dziękuję pięknie i ja naprawdę zapraszam mieszkańców Wielunia, jeśli tylko to będzie możliwe, na spotkanie się ze mną, na spotkanie się z tym, co robię, bo wszystko, co do tej pory zrobiłem w Wieluniu, czy ta rzeźba Wieczna Miłość, czy ten mój wysiłek na temat Światowego Projektu Pokoju, to wszystko jest zrobione dla mieszkańców. No teraz ja już długi czas nie jestem w Wieluniu, ale kiedyś przecież myśmy się wszyscy tam znali. Idąc ulicą musieliśmy się kłaniać starszym osobom, bo wszyscy nas znali. To już troszeczkę jak gdyby zmieniło, prawda? Ludzie są bardziej zamknięci, ale miasto Wieluń pozostało dla mnie właśnie tym moim rodzinnym miastem, gdzie ja coś robię. Dobrze by było, żeby władze też robiły coś dla Wielunia, a nie dla siebie. No i w pewnym sensie jest mi żal, ale myślę, wie pani, że ta chęć, żeby coś zobaczyć, żeby się wyrwać z tego miasta, może to być również bardzo dobre dla młodych ludzi, dla mieszkańców Wielunia. Może akurat będzie jakiś autokar, który by przyjechał. Ja z przyjemnością oprowadzę ludzi po tej wystawie, opowiem co i jak. No to jest takie moje niepisany obowiązek.
Pięknie, dziękuję.
Dziękuję bardzo.